Dzień dobry Państwu, konwersatorium Paweł Milczarek, dzisiaj razem z Michałem Barcikowskim. Dzień dobry Michale.
Dzień dobry Pawle, dzień dobry Państwu.
Skoro Michał Barcikowski, to zwykle, tak, w ostatnim czasie nasza wspólna przechadzka z dziennikami Marii Dąbrowskiej. Dzisiaj wchodzimy w czas wojenny. Pożegnaliśmy się z Marią Dąbrowską poprzednim razem, właściwie w momencie rozpoczęcia II wojny światowej. Zwróciliśmy uwagę, że zapiski z tego czasu, z samego momentu wybuchu wojny, były bardzo krótkie, powściągliwe. Wchodzimy w czas wojenny. To nie jest bardzo obszerny fragment dzienników i może to nas nie zaskakuje, prawda? Bo to ewidentnie, zresztą te zapiski są wypełnione powtarzającymi się bolączkami dnia codziennego, czasów okupacji. Mamy masę opowieści ciągle wracających o węglu, o nabywaniu węgla, o tym, co się udało gdzie zjeść albo znaleźć do zjedzenia. I może to nie jest, oczywiście nie mamy wrażenia jakiegoś zupełnego ubóstwa tam, ale jednak Dąbrowska daje sygnały, że bardzo dużo starań musi wkładać w to, żeby ten dom z różnymi ludźmi utrzymać, prawda?
Ja bym powiedział, że to jest aż zaskakujące, jaka część tych zapisków właśnie poświęconych jest sprawom codziennym, a jak niewiele poświęconych jest sprawom publicznym. To są naprawdę tak, jakieś zupełnie pojedyncze wpisy. Nazwisko, nie wiem, Churchill czy Roosevelt. Tam się, Churchill to sprawdzałem, na pewno się nie pojawia, jeśli chodzi o zapiski z okresu II wojny światowej.
Ale Hitler tak.
Hitler tak.
Ze dwa razy.
Ale między z taką częstotliwością. Nazwisko Roosevelt, to też jest ciekawe, pojawia się też kilka razy, przy czym w większości wypadków to jest nazwa ulicy. Patron ulicy zupełnie bez związku z jakąś wielką polityką. Będziemy pewnie o tym mówić, prawda? O tym, że to jest w ogóle bardzo intensywny czas w życiu. No właśnie, czas bardzo intensywny w życiu oczywiście Polaków jako społeczności, no to jest trywialne stwierdzenie. Natomiast jest to też bardzo intensywny czas w życiu prywatnym Marii Dąbrowskiej. Wiele się dzieje. Zacznijmy od tego. Maria Dąbrowska ma już 50 parę lat. Według ówczesnych pojęć...
To jest już starą kobietą.
Jest, tak, starszą panią. Zresztą ona tam, spora część tych zapisków z początku wojny, my pewnie powiemy też, jak to geograficznie wyglądało, gdzie ona była. Dotyczy na przykład tego, że ona formalności emerytalne załatwia, bo jej przysługuje już emerytura. No i ze względu na działania wojenne były pewne trudności z jej wypłaceniem. Ta ubezpieczalnia po zakończeniu działań wojennych w 1939 roku wznawia działalność. No i zarówno ona, jak i jej partner życiowy, przypomnijmy, to już na pewno, znaczy zdecydowanie emeryt, bo on od niej starszy.
Stanisław Stępowski.
Tak, prawie 20 lat, więc no, czynią starania o to, żeby te uprawnienia emerytalne odzyskać i przede wszystkim z wyrównaniem. Tak. Co się w końcu, jak Dąbrowska podkreśla, udaje i to jest ten moment pewnej takiej ulgi.
No jeśli już mówisz o finansowych kwestiach i takich osobisto-finansowych, no to pamiętajmy, że czas z kolei wojenny to jest ten czas niesamowitej, fantazyjnej operacji, którą Dąbrowska przeprowadza. Mianowicie, ponieważ jakby zakończył się czas tej relacji trudnych między państwem polskim i państwem niemieckim, że tak powiem, na terenie, tutaj w tym miejscu, to Dąbrowska korzysta z okazji i zwraca się do niemieckiego wydawnictwa, które wydało przed wojną Noce i Dnie, żeby wypłaciło jej honorarium, które przed wojną, którego przed wojną nie mogli wypłacić ze względu na pewne prawne niedogodności. To teraz jej się udaje, po części, tam jakiś, to nie jest satysfakcjonująca suma, ale coś tam się jej udaje wydobyć. No krótko mówiąc, jesteśmy z Dąbrowską przez te zapiski. Mało wiemy o wojnie, mało wiemy
o... Może właśnie się dowiadujemy czegoś
O wojnie.
O polskich, o losach pewnej części Polaków w czasie wojny. O ludziach jednak należących do elity pewnej, dysponujących mieszkaniem na Polnej, prawda, też różnymi kontaktami na wsi, więc w razie czego zawsze gdzieś na tę wieś można się ewakuować. Czym żyli, czego się bali, co ich przejmowało. Dodajmy jeszcze to, że to jest jedna część, prawda, te codzienne, taka codzienność, tak? Troski finansowe, narzekanie na brak pieniędzy. Jest, jak wspomniałeś o tym, o tym, że nawet i ta troska o te pieniądze miała i taki wymiar. Dzisiaj bez znajomości kontekstu może się to wydać, wydać dziwne, no ale to jest, prawda, ja sobie przypominam tę słynną frazę z Nocy i Dni Dąbrowskiej. Żyjemy, umieramy, a życia wciąż wystarcza. Ona jest na pewnym poziomie niezwykle głęboka, bo ona pokazuje, że życie wspólnoty jest czymś, co przetrwa nawet jej indywidualnych członków. Natomiast na pewnym poziomie to jest właśnie to, że trzeba przetrwać i to jest naczelna zasada.
Ona trwa wewnątrz ruchu spółdzielczego, prawda? To znaczy, poza tym, że nie udaje jej się wyciągnąć pieniędzy od Mortkowiczów z wydawnictwa i bardzo to przeżywa, to równocześnie jednak zarabia, że tak powiem, czy to jakieś tam pieniądze dostaje zespołem, tak? Po prostu cały czas tam mamy te wpisy.
Jest tam zatrudniona. To jest w ogóle specyficzna cecha okupacji, że wtedy wszyscy pracowali. Tak. Był nakaz pracy, te słynne kękarty, prawda, i tak dalej, więc ludzie podejmują, a często ludzie pracujący przed wojną w instytucjach zlikwidowanych, z oczywistych względów, muszą teraz sobie znaleźć zatrudnienie gdzie indziej, prawda, kleryk Karol Wojtyła pracuje w
Solwayu,
prawda, i tam ten dynamit, czy tam co
tak,
tam.
Tak. A tutaj mamy sytuację, że Niemcy generalnie po prostu przejęli ten ruch spółdzielczy, tam ustanowili swoich jakby takich obserwatorów, tak? A generalnie rzecz działa, rzecz się rozwija.
Przejęli, w sensie pozwolili mu tam do jakiegoś stopnia legalnie działać. To w ogóle te wszystkie polskie organizacje charytatywne przecież częściowo mogły...
Tam wspomina się o tym Komitecie Solidarności Społecznej, opieki
Rada
społecznej.
Główna opiekuńcza, Czerwony Krzyż przecież, a w kontekście zbrodni katyńskiej to on wręcz zostanie wykorzystany przez Niemców do tego, żeby informacje o zbrodni katyńskiej jako zbrodni sowieckiej uwiarygodnić. To jest jedna te cecha charakterystyczna tych dzienników.
Chodzi się na obiady do kuchni literackiej, którą pani Getlowa...
Aczkolwiek ona tam non-stop informuje, że dzisiaj gotowałam. Co ugotowałam. Ona tam gości u siebie też uchodźców skądinąd, w tym dzieci, prawda, na które zresztą nieustannie narzeka. To znaczy, to jest chyba cecha, leitmotiv tych dzienników. Ona sama, będąc bezdzietną, nigdy nie była też taką osobą specjalnie dzieci lubiącą. Tam, i to oczywiście miało też ten wymiar, jak będziemy mówić o Annie Kowalskiej, o takich bardzo trudnych relacjach z córką Anny, gdzie ona ją tak trochę, tę córkę Tulę, traktowała jak rywalkę, jeśli chodzi o walkę o względy Kowalskiej. No i skoro już przy Kowalskiej jesteśmy, to trudno. To zaczyna być postać
dominująca,
wokół której wręcz obsesyjnie kręci się emocjonalne życie Marii Dąbrowskiej. Wyraźnie widać, inna sprawa, że to zawsze tak wygląda, czy zarówno w jej niezwykle namiętnym związku z mężem, jak i ze Stanisławem Stępowskim, Dąbrowska nigdy nie poczuwała się do wierności. Zawsze i męża, i partnera, kochanka swojego, konkubenta, też zdradzało, o czym zresztą dosyć otwarcie pisze w swoich pamiętnikach. I tutaj wchodzi, prawda, cały czas będąc w związku ze Stanisławem Stępowskim, wchodzi w homoerotyczny związek z Anną Kowalską. Tu, żeby to geograficznie wybrzmiało, Dąbrowska w 1939 roku, oni najpierw próbują przekroczyć granicę, ostatecznie się na to nie decydują, udają się, tak jak wielu ówczesnych Polaków, to jest naturalne, Niemcy szkolono z zachodu, udają się na wschód, docierają do Lwowa, który już wkrótce staje się radzieckim Lwowem, ale jest to jeszcze ten okres, zanim się zaczynają wywózki Polaków masowe, o których zresztą Dąbrowska będzie wspominać i których ofiarą padnie wielu Polaków, którzy tam zostali. Natomiast wydaje się, że jest to na razie w miarę bezpieczna przystań, działają polskie instytucje, działa uniwersytet, polska prasa, nie, znaczy no, porównanie tej strefy radzieckiej, tak, przez ten okres kilku tygodni, miesięcy ze strefą niemiecką, gdzie już się od razu się zaczynają masowe mordy, rozstrzeliwania, polowanie na inteligencję, pierwsze masowe mordy, najpierw w ogrodach sejmowych, a później od 40 roku w Palmirach. No, w każdym razie tam Dąbrowska i Stępowski docierają.
Ale potem parokrotnie usiłują się dostać do strefy niemieckiej.
Tak, nie, no oni chcą wrócić do siebie, do Warszawy. Chciałem powiedzieć, że to nie świadczy o jakimś
wyborze
ideologicznym. Aczkolwiek u Dąbrowskiej okres wojny jest zdecydowanie okresem, w którym antykomunizm, to jest paradoksalne, biorąc pod uwagę jej późniejszą postawę po wojnie, antykomunizm dochodzi do głosu i staje się tak naprawdę zasadą jej patrzenia na wydarzenia światowe. W każdym razie są w tym Lwowie przez te kilka miesięcy, bo oni chyba wracają dopiero w 40 roku, o ile ja dobrze pamiętam. No i tam poznają Kowalskich, małżeństwo pisarki Anny Kowalskiej. Zostają kochankami, to ewidentnie Dąbrowska i Kowalska, to ewidentnie wynika z ich tych dzienników. No i obie darzą siebie no, takim trochę wręcz obsesyjnym uczuciem. W zasadzie całą wojnę spędzą ze sobą. Dąbrowska znowuż obsesyjnie zazdrosna o męża, tam, który to urasta do rangi jakiegoś potwora, który w zasadzie przeszkadza, jest niewdzięczny. Chodzi o to, że oni potem się poznawszy we Lwowie, koniec końców Dąbrowska i Stępowski wrócą do Warszawy i za nimi po jakimś czasie przyjadą też Kowalscy. Ten związek, żeby już to pociągnąć, ta obsesja u Dąbrowskiej jest na tyle daleko posunięta, że kiedy Kowalscy decydują się po upadku powstania wrócić, są wysiedleni z Warszawy i decydują się wyjechać po prostu. No, jest jakiś okres też ich wzajemnego powrotu do siebie. Zresztą wtedy też rodzi się ich córka, która potem będzie jedną z głównych bohaterek tej późniejszej części dzienników Dąbrowskiej. No to Dąbrowska wylewa na Kowalską jakieś hektolitry żali, jak mogła mnie zdradzić, jak mogła mnie porzucić w takiej sytuacji. Po czym, kiedy Kowalska wraca tam jeszcze w 45 roku, to w dziennikach widać, że tam jest w kwiecie 45 jakiś straszliwy blues na Kowalską, po czym jest tam, nie wiem, chyba maj, czy bez przerwa w tych dziennikach, jest maj czy czerwiec, Kowalska już jest z powrotem w Warszawie i znowuż kwitnie miłość, prawda, między paniami.
No cóż, mamy zarysowaną sytuację geograficzno-personalno-uczuciową, tak. A także trochę z życia codziennego. Wydaje się, że to jest główny materiał zapisków tego czasu. Niemniej, szanowni państwo, spróbujemy po przerwie wydobyć na przetaku tak, różne drobinki jakichś uwag, które czasami niewielkie, ale też wydają się znaczące czy charakterystyczne, a łączą się już ściślej z czasem wojennym. Wracamy do rozmowy o Polsce w dziennikach Marii Dąbrowskiej, o Polsce okupacyjnej, Polsce wojennej tym razem. Mówiliśmy o tej prywatności właściwie tego czasu, więc rozmaite zasygnalizowane wątki dotyczące Dąbrowskiej wtedy sytuacji materialnej, uczuciowej, relacje, tak jak się to dzisiaj powiedziało, związki Marii Dąbrowskiej pokomplikowane. I trochę też mówiliśmy o tym, że na tym tle refleksje dotyczące stanu Rzeczpospolitej, tak, i sytuacji wojennej wypadają wyjątkowo skromnie. Oczywiście po części można to tłumaczyć taką powściągliwością, taką autocenzurą, no, związaną z takim nie wyrażaniem się wprost i wyraźnie w dzienniku, które mógłby wpaść w ręce okupanta. Rzecz jasna, nie ma w tych dziennikach żadnych śladów współpracy Dąbrowskiej z podziemiem, tak? Czy pracy dla podziemia. Ona tam jakiś swój udział miała, czasami gdzieś tam nam wydawca czy autor opracowania sygnalizuje, że być może gdzieś tam te jakieś notatce tej czy owe, jakiś cień tej pracy dla konspiracji się pojawia, ale właściwie tego nie mamy. To jakoś wydaje się mi zrozumiałe zupełnie. Natomiast potem widzimy, jak ona się cenzuruje, czy jest bardzo ostrożna, gdy na przykład takie sytuacje z Niemcami, czyli na przykład wezwanie Stępowskiego na przesłuchanie, potem coraz gorsze przypadki rozmaite. Ona opisuje tak, jak ja w tej chwili zacząłem to opisywać. Trudne przypadki, nieprzyjemna sytuacja, było ciężko.
Tam jest taka notacja ołówkiem, prawdopodobnie dopisana już post factum, tam policja szukała u mnie Żydów.
Tak.
Ona niewątpliwie część traumy wojennej spycha tej najgorszej traumy, ona o niej nie pisze. I to nie dotyczy tylko traum wojennych. Jedno z najbardziej traumatycznych doświadczeń jej życia, nagła śmierć męża, ona ją relacjonuje dopiero post factum, po kilku miesiącach. Ona nie jest w stanie na bieżąco o tym, po tym pisać. Podobnie trochę wybiegam do przodu, śmierć jej siostry w czasie powstania warszawskiego, tragiczna. Też ona o tym pisze post factum, tam jest przerwa w prowadzeniu dziennika i wraca do niego dopiero po wszystkim.
Czasami mamy rzeczywiście te momenty, tak jak tutaj podpowiadasz, które mogły być też zwyczajnie osobiście dla niej ciężkie, trudne, ale też i w przypadkach, których to nie jest bezpośrednio uderzające w nią, to jest ostrożna i pisze takimi okrągłymi zdaniami. Potem to się zmienia i rzeczywiście gdzieś tam około 42, 43 roku to już jest taki momentami taki zapis, tak? Nie tam, że rozstrzelano tam młodych ludzi,
ale też
jest to mimo
wszystko
ostrożnie. Były
trupy, wieźli trupy z rozstrzelania.
Masz rację. Nie jest to taka relacja, tak? Zapisana, jakby na przykład ktoś sobie myślał, muszę zdać świadectwo, więc spróbuję zapisać.
To nie są dzienniki Klukowskiego.
Nie, właśnie.
Aczkolwiek, no tak.
Wiesz co, to porównanie mnie też się narzuciło, bo ono jest...
Tym, że Klukowski oczywiście sobie za punkt honoru poczytywał udokumentowanie tego, co się działo. U Dąbrowskiej jednak egotyzm tak odgrywa taką rolę, znaczy ona zaczyna opisywać krwawą stronę wojny wtedy, kiedy to zaczyna bezpośrednio jej dotyczyć, czyli kiedy lecą bomby, ma pretensje, nie wiem, do aliantów czy do Sowietów, że bombardują Warszawę, bo mogą jej zagrozić. Wtedy, kiedy wybucha powstanie i rzeczywiście musi schodzić do piwnicy, jej grozi śmierć, strzały spadają tuż obok, prawda, bo ściana może jej się zawalić na głowę. Wtedy to się rzeczywiście to pojawia. Natomiast kiedy dotyczy gdzieś tam innych, to szczególnie charakterystycznie jeszcze o tym wątku żydowskim, jeżeli mamy być uczciwi wobec siebie, to musimy parę słów w dziennikach Dąbrowskiej powiedzieć. Tylko na razie o niego zahaczając. Jak jest powstanie w getcie, prawda? To ona tam może 2 czy 3 razy wspomina, że są dymy płonące nad gettem i że to robi straszne wrażenie, coś takiego.
Tak.
Ale to są to 2-3 zdania. To
tak,
w ogóle tego...
ale wiesz co, że na tle tego w ogóle, tej powściągliwości, to ja ci powiem, że ta pojawiająca się przez kilka dni, bo to jest tak naprawdę jakieś 2-3 dni mówisz, tak? Ze 3 dni na pewno to jest. Pojawiająca się ta powracająca refleksja, ona na początku jest wyraźnie opisana, że chodzi o powstanie w getcie i tak dalej, a potem jest już tylko powrót do dymów, tak? Ale już wiemy bardzo dobrze, o jakie dymy chodzi. To jest mimo wszystko bardzo dużo
jak na nią.
Bo tak to właściwie tak. Ani o żadnych działaniach podziemia, może właśnie cały czas to usprawiedliwiam tą powściągliwością, ale nic się nie dowiadujemy.
O działaniach wojennych, przecież te wiadomości, cenzury.
Tu z nadzieją. Te czasami tam jednak zapisy dotyczące frontu wschodniego pojawiają się. Nie jest to regularny, tak jak można sobie wyobrazić, znowu ludzi, którzy z przejęciem czekają na audycję, żeby się dowiedzieć, gdzie przebiega front, ale gdzieś się dowiadujemy, prawda? Jak jest jakieś przełamanie, czy jej się w każdym razie wydaje, czy jest jakieś wrażenie, że to już jest przełamanie, to się tym cieszy i to sygnalizuje. Ale mało jest tej wojny, jak dobrze powiedziałeś, takiej w kategoriach uniwersalnych, tak, tylko tej osobistego smutku i opowiadania o tym, że już ma się dosyć i że już żeby się to wszystko skończyło i że jest jej ciężko.
Ale to jest w ogóle cecha charakterystyczna Dzienników Dąbrowskiej, nie tylko okresu wojny. Ona pisze o sobie, próbuje, nie wiem, wiesz, myśmy o tym mówili na samym początku, że w ogóle diarystyka wówczas było traktowane przez przedstawicieli nie tylko inteligencji, ale w ogóle ludzi, którzy wykształconych, tak, czy należących do jakiejś tam elity, jako forma swego rodzaju ćwiczenia duchowego. Mm-hmm. To znaczy takiego świeckiego rachunku sumienia. Dzieciom kazało się na przykład prowadzić dziennik. Tak, i potem razem z rodzicami to było takie ćwiczenie wychowawcze. Ono było i wychowawcze, i antywychowawcze. To wiemy na przykład, przepraszam, odbiegam, no ale powiem, 10-11-12-letnia królowa Wiktoria przyszła, prowadzi dziennik, o którym wiadomo, że codziennie wieczorem czyta jej matka. No i przepraszam, to jest już ten poziom manipulacji matką.
Komunikaty oficjalne
ze strony 11-latki, która doskonale wie, po co ona to pisze i w ogóle co matka chce usłyszeć. No to skrajny przykład. Aczkolwiek jest też dosyć szczera. Tak, dzisiaj byłam niedobra dla psa, dla mamy, dla ten, więc to coś tam może jakieś jednak efekty to odebrało, do jakiejś samowiedzy, prawda? Nie wiem, czy Dąbrowska na jakąś samowiedzę, czy jej ulgę przynosiło to, że ona jest w stanie no właśnie gdzieś napisać. Także ona tych dzieci, co tam u niej mieszkają, to w gruncie rzeczy nie lubi, że one śmierdzą, że ta matka, którą ona przyjęła pod dach, to się w ogóle tymi dziećmi nie potrafi zajmować. Różne tego typu historie, prawda?
No tak, tak. Natomiast mamy sążniste, długie opisy jej snów. To jest to bardzo dużo niezwykłych snów. Rzeczywiście czasami naprawdę niepokojących, tak, w swojej treści, ale to jest bardzo dokładnie przez nią analizowane, opisywane bardziej niż świat zewnętrzny. No dobrze, wyciskamy dla Państwa tę małą cytrynkę, żeby wydobyć to, czego byśmy się spodziewali, tak, od dojrzałego pisarza, dojrzałej pisarki, która ma otwarte oczy, która po prostu świetnie potrafi opisywać wydarzenia, świat, potrafi podsumowywać, dawać puenty i tak dalej. No, w tej części dziennika, jak to mówi się w badaniach historycznych, wynik jest negatywny. To znaczy, wynik po prostu polega na tym, że stwierdzamy, że Maria Dąbrowska nagle, jakby to powiedzieć, częściowo oślepła i ogłuchła dla spraw ogólnych, czego sama do końca też nie była chyba świadoma, ale to wątki jeszcze nam zostały rozmaite, będziemy kontynuowali po przerwie. Wracamy do rozmowy o Polsce okupacyjnej, przynajmniej tej Polsce okupacyjnej, którą widać w dziennikach Marii Dąbrowskiej. Dzisiaj jestem w konwersatorium z Michałem Barcikowskim i próbujemy z tych kilkudziesięciu stron, z tej części wojennej, wyjątkowo objętościowo, także skromnej, próbujemy wydobyć coś więcej niż własne spojrzenie w lustro Marii Dąbrowskiej, bo na razie to trochę przede wszystkim tak wygląda. Stwierdziliśmy, że notatki na przykład dotyczące takich wydarzeń jak początek wojny niemiecko-sowieckiej, no to one oczywiście są, tylko to jest jednozdaniowa notatka. Jakiejkolwiek próby refleksji uogólniającej nie mamy. Przecież w dziennikach wcześniej, tych na przykład czasów II Rzeczpospolitej, no, rzecz jasna, mieliśmy mnóstwo powieści towarzyskich, różnych, ale pomiędzy tym czasami bywały refleksje o Polsce, o życiu społecznym. To tutaj właściwie tego nie mamy. To jest wzruszające, że dowiadujemy się o tym, czy wódka była dobra, dowiadujemy się o tych alkoholach, one są czasami skrupulatnie nam wszystko opisywane. To jest też jakieś wzruszające, bo...
To jest strategia psychicznego przetrwania.
Takie zapisywanie.
Zawsze należy być ostrożnym z wyciąganiem wniosków. To wspomniał się o autocenzurze, ona na pewno była. Bała się po prostu.
No. Swoje prace redakcyjne dla pisma Polska Żyje. Albo jakieś...
Tam jakieś były.
Mimo to, że czasami dowiadujemy się o na przykład podziemnym życiu kulturalnym, prawda? Tak. Bo ona tam sygnalizuje, że była na jakimś przedstawieniu teatralnym, że coś. Swoją drogą to nie zachowuje tutaj całkowitą tę swoją charakterystyczną akurat tutaj przytomność taką bolesną, bo w ogóle nie ma żadnego zadowolenia, że to życie w ogóle jest i kwitnie, tylko generalnie takie dosyć chłodne uwagi, że według niej to przestawienie po prostu do niczego, że się nie udało. Albo na przykład spotkania towarzyskie z literatami, to dowiadujemy się generalnie, bo to są ładne notatki o wigiliach, tak? Uroczo, wszystko jest kultywowane, śpiewa się kolędy i próbuje się jakoś zgromadzić. No to mimo wszystko mamy też czasami taką notatkę, gdzie ona boleśnie taką wiwisekcję przeprowadza, że się nic nie, że to spotkanie się nie udało, bo nie ma kogoś, żeby tam, nie wiem, narzucał ton całemu
wydarzeniu. Inna sprawa, że Dąbrowska w ogóle rzadko jest zadowolona.
To też prawda, to tak.
Są momenty euforii związane z życiem jej uczuciowo-erotycznym, tak to nazwijmy. Natomiast tak generalnie to ona... Tak. Nie wiem, no dzisiaj prawdopodobnie, gdyby była fachowo diagnozowana, pewnie jakaś forma stanów depresyjnych u niej by...
Bardzo się na to skarży w każdym razie. Ja bym dorzucił w ramach tych różnych drobinek, które zbieramy, że oczywiście mamy tu kontynuację tego specyficznego stosunku Marii Dąbrowskiej do religii, a nie ma euforii, bo w przypadku niektórych ludzi w czasie wojny, ich na przykład wcześniejsza agnostyczna postawa się przekształcała w rodzaj jakiegoś poszukiwania duchowego, czasami euforii takiej duchowej. No tutaj tego nie mamy, ale jest nieustanna pamięć roku. To nie są zupełnie zwykłe dni, zwłaszcza Boże Narodzenie, to jasne, ale także i...
Człowiek te zapiski Bożego także... Narodzenia, one są też charakterystyczne. Jak ona w 40 roku chyba pisze, że tam dzieciom zapowiedzieliśmy, tym dzieciom, które tam mieszkają,
że nie będzie choinki.
Że nie będzie choinki i w ogóle żadnych tych i dzieci same ze swoich oszczędności gdzieś tam jakoś małą choinkę
pozbierały,
kupiły tam przy innej okazji też bożonarodzeniowej. Ona wyjaśnia, że choinka to jest niemiecki, pruski.
Tak.
Ten więc to nie będzie skądinąd, prawda oczywiście. No,
tak. Ale no, wiesz, wtedy, gdy jest okazja, no to notuje, śpiewaliśmy kolędy, czy tam śpiewały się kolędy, prawda? Jest ten moment takiej obyczajowej religijności. Ona do niej dystansu nigdy nie miała. Jest taki ładny, aczkolwiek oczywiście w ogóle nie mający wprost religijnego sensu, ale o religię zahaczający ten moment, gdzie ona mówi dzisiaj Matki Bożej Różańcowej, to są moje imieniny. 7 października, tak? Była urodzona 6 października, tak to się jej skojarzyło. No i święto pozostaje świętem, tak? Nie to, że dzisiaj moje imieniny, tak? Ale...
No nie, ale kojarzy, tak. Zresztą ona, ponieważ lubi generalnie być na kontrze, czy przynajmniej w dziennikach, bo to prawdopodobnie nie wyglądało tak
w życiu
przynajmniej tym zewnętrznym. Znaczy ona mogła dręczyć najbliższych, natomiast prawdopodobnie nie jest tak, że dręczyła wszystkich naokoło, ale sama będąc przedstawicielką, przynajmniej za taką się uważa, prawda, lewicowej inteligencji, obracając się w kręgu masońskim zdecydowanie to lubi być również i wobec tych swoich kręgów na kontrze i tam co jakiś czas, że te tacy agnostycy, a tam ten pogrzeb to mu jednak urządzili katolicki, po czym jak na tę mszę poszli, to siedzieli jak kołki, bo nie wiedzieli, jak się zachować.
Tak.
Na mszydełku jakieś takie...
Z tego wynika, że Dąbrowska, tak jak niektórzy lubili epatować burżuja, tak ona czasami lubiła epatować masona.
Okres jej nawrócenia to rzeczywiście jest późniejszy. To jest końcówka jej życia. To już jest po śmierci Anny Kowalskiej, po wyprowadzeniu się z Warszawy do Komorowa. I ten ostatni etap jej życia to jest taki, kiedy ona rzeczywiście powoli będzie do wiary wracać, chyba tak można powiedzieć, bo jednak...
No, zatrzymajmy się na sam koniec przy powstaniu, bośmy już trochę o tym mówili, ale po prostu trzeba to skonkludować. Mamy kilka stron dzienników poświęconych sytuacji powstańczej. Tak to zapisuje, jakby nie była w sprawę wprowadzona, czyli jest takim trochę jakby mieszkańcem miasta, który w pewnym momencie się dowiaduje, że zaczynają się strzały, coś się dzieje i jest powstanie. No i tyle się dowiadujemy. Potem w kolejnych zapiskach najpierw jest entuzjazm, bo po prostu ta ładna scena, że dobiegają śpiew, tak?
Roty,
tak. To ją wzrusza, ale już następnego dnia to też zresztą ciekawe, a to tu jest ciekawy zapis czasowy, prawda? Bo to jest już chyba 4 albo 5 sierpnia i ona mówi, że to wygląda już tak jakby, że ogarnia ją pesymizm. No, oczywiście można to traktować po prostu jako te skoki optymizmu i pesymizmu u niej, ale też mam trochę wrażenie, że nie wiem, na ile ona mimo wszystko była wprowadzona, na ile docierały do niej jakieś opinie ludzi zorientowanych, no ale to jest prawda, że gdzieś
w tym czasie... Ona była w stanie ocenić, czy kluczowe punkty uchwycono, czy nie uchwycono. Nie uchwycono.
I to już było...
Ona obserwuje, że nagle niebo nad Warszawą, które wcześniej było, tamte sowieckie samoloty się pojawiały, bombardowały, nagle staje się puste. I generalnie, no, tu akurat dosyć dobrze
zorientowała się. Że to już właściwie
plus
jest...
Oczywiście dochodzą do tego, no to jej te osobiste przeżycia, walka o własne przetrwanie. Tam cały czas przecież w tym południowym Śródmieściu toczą się walki. No i wreszcie tragiczna śmierć jej siostry ukochanej w czasie powstania. Zresztą, a w zasadzie po powstaniu, bo tam siostra jest ranna i ma amputowaną nogę.
I za późno decydują się na amputację.
Dobroska sama jest chora, więc nie bardzo może jej pomóc. Poza tym, no ona jest tam w szpitalu powstania. To i tak cud, że ona wyszła, zarówno Dąbrowska, jak i ta jej siostra wyszła z tej Warszawy, ale już razem z tym szpitalem, no po prostu już serce nie wytrzymało i zmarła po powstaniu. Co zresztą, tak jak mówiłem, Dąbrowska opisuje dopiero po jakimś czasie.
Przeszła Dąbrowska przez Pruszków, zatrzymują się w Łowiczu.
W okolicach Zduńskiej Woli chyba, o ile ja dobrze pamiętam, ma się u jakichś tam znajomych i wracają dopiero w lutym 45 roku. Tutaj z kolei głównym bohaterem stają się jej papiery i wyposażenie domu, książki, księgozbiór, czy to się uda uratować, nie uda. Skądinąd wiadomo, że Anna Kowalska obserwowała tę obsesję Dąbrowskiej wokół własnych tych materialnych strat z zażenowaniem i to był jeden z jej powodów, dla których ona potem Dąbrowską opuściła po wyjściu z Warszawy, wybiegając w przyszłość, wróci i zostanie z nią już do śmierci. Natomiast, Pawle, dotknąłbym jednak, każdy, kto te dzienniki czytał, czy nawet czytał jakieś omówienia tych dzienników, no trzeba dotknąć wątku żydowskiego, tak? W stosunku do Żydów. Teraz to jest temat na czasie, wiadomo, ostatnio przeżywaliśmy rocznicę, przy tej okazji też, no w ogóle dyskusję o postawie Polaków wobec zagłady Żydów. No i ewidentnie jest, jak się czyta te wzmianki Dąbrowskiej w okresie wojny, no to czyta się ciężko. No. Tego się nie da ukryć. Dąbrowska, to tak jak wspomnieliśmy, no, przedstawicielka liberalnej, postępowej inteligencji, która przed wojną wielokrotnie zabierała głos przeciwko ekscesom antysemickim, przeciwko gettu Ławkowemu, przeciwko pogromom, w sensie demolowaniu sklepów żydowskich i tak dalej. W czasie wojny, ponieważ ona to dosyć dobrze, ja to próbuję zrekonstruować w tej chwili, ona dosyć dobrze, bardzo szybko zaczyna, zdaje sobie sprawę, że klęska Niemców będzie oznaczać wejście Sowietów i ona tylko czeka na to wejście Sowietów. Jest tym przerażona. Tutaj ten jej antykomunizm rzeczywiście się zaostrza bardzo mocno. No i ona go ściśle wiąże z elementem żydowskim. Być może to jest kwestia też doświadczeń z Lwowa jej, kiedy ewidentnie tam ten element żydowski też, no, można powiedzieć, z jakoś oczywistych czy zrozumiałych częściowo względów bardzo aktywnie włączył się w życie sowieckiego Lwowa. W każdym razie tym jest przerażona. I jak to Dąbrowska, no jak jest czymś przerażona, czegoś się boi, coś jej uwiera, to nie przebiera w słowach. I ona to jest 40, tam wiosna 44 roku. Naprawdę Holokaust w innych krajach to jest w szczycie, na Węgrzech na przykład i tak dalej, bo Niemcy w tej swojej obsesji, im bliżej byli klęski, tym więcej Żydów chcieli zabić. No ale przedziemie getto jest zlikwidowane, generalnie się, kwestia żydowska jest rozwiązana, tak? Przepraszam za brutalność tego w Polsce i tego słowa. I ona pisze, że jeżeli by polskie miasteczka miały znowu dzięki zwycięstwu Związku Radzieckiego zaczernić się tą żydowską ludnością, która znowu miałaby zdominować życie gospodarcze, to się po prostu we mnie coś tam wywraca i tak dalej. No, mówię, oczywiście ona też tam pisze, że to, no, zostało to rozwiązane w sposób nieludzki, zbrodniczy, ale dobrze, no wreszcie to, co ja walczyłam, tam ruch spółdzielczy, awans chłopów i tak dalej, może się, nagle może się dokonać. Tutaj... I oczywiście, że on był w jej zdaniem blokowany przez, przez Żydów. Ale jeżeli to jest jedyna refleksja w ogóle, jedyna, która się w okresie wojny pojawia, jedyny kontekst żydowski, który się pojawia, no to ja nie chcąc tutaj też łatwych wydawać, bo to teraz łatwo powiedzieć, prawda? Tak. Wielu takich kandydatów, co to wydadzą osąd, potępią i nie będą próbowali znaleźć kontekstu, to będzie wielu. Patrzcie, jacy ci Polacy, to w gruncie rzeczy. Ale no jest jakimś zapisem, no nie wiem, zatwardzenia serca, tak. Przez wojnę, przez zbrodnię, przez...
Notabene w tym wydaniu dzienników, które ja mam w tej chwili przed sobą, no ta kwestia została wyciszona, tak?
Bo ja mówię o tym, co my wiemy w tej wersji, która w pełnej,
Tak, zdecydowanie. Mówisz o tym, natomiast ja wspominam o tym, że rzecz była na tyle niepokojąca, że jednak próbowano ten fragment refleksji jakby włączyć do tak zwanych delikatnych tematów, których się zdecydowano pominąć w tym wydaniu wcześniejszym.
No cóż, w każdym razie nie były to relacje proste. Tak.
I to również w życiu postępowej zarki.
Inteligencji.
Proszę szanownych państwa, koniec wojny to oznacza, że nasze dalsze przechadzki będą już przechadzki po Polsce Ludowej.
Którą wita z przerażeniem,
w którą się jakąś...
Jak to Dąbrowska... pełna sprzeczności i niekonsekwencji też. Zresztą to, o czym ona pisze dosyć otwarcie, jednak będzie tej Polski nienawidzić, a z drugiej strony ta nienawiść będzie jednak głęboko ukryta.
No i w sumie też będzie, mówiąc brutalnie, profitowała w jej życiu. No
bo żyjemy, umieramy, a życia wciąż nie starczy. I to ma również ten wymiar, że żyć trzeba.
No. Dziękuję ci za rozmowę. Dzisiaj gościem konwersatorium, właściwie współprowadzącym konwersatorium, Michał Barcikowski.
Dziękuję państwu.
Państwu życzymy dobrego tygodnia i zapraszam państwa do konwersatorium w przyszłą niedzielę, jak zwykle. Do usłyszenia, Paweł Milcarek.